Na początek chciałbym jakby zadać pytanie wam i też sobie. Wiecie, myślę sobie, jesteśmy przez cały tydzień w jakichś rzeczach różnych, nie? Robimy pewne rzeczy i tak dalej. Przychodzi sobie niedziela, jest niedziela i też sobie planujemy. A wstanę rano, pójdę na nabożeństwo, a potem coś, nie? W kontekście pójścia na nabożeństwo, przyjścia na nabożeństwo dzisiaj, pytanie na początek do ciebie, jakie masz oczekiwania? Jakie są twoje oczekiwania? Nie chcę, żebyś mi powiedział, tylko żebyś się zastanowił o swoich oczekiwaniach. Te oczekiwania są różne. Może przyszedłeś tutaj, żeby wyłapywać, nazwę to, błędy kaznodziei, nie? Czasami ludzie tak robią. Przychodzą na nabożeństwo, słuchają i teraz będziemy zapisywać, czy on mówi zgodnie z pytanie właśnie, czy z moją doktryną, czy zgodnie z Biblią, czy zgodnie z czym, nie? Ale niektórzy tak są, wyłapywaczami doktryn. A może przyszedłeś posłuchać czegoś miłego, nie? Miłego, takiego sympatycznego, takiego fajnego, nie? Wiesz, od rana wstałem i teraz usłyszę coś zachęcającego i dalej będę tak sobie żył zachęcająco. A może twoją motywacją jest to, że w końcu moja żona, mąż, nie wiem, chłopak, dziewczyna, brat w Chrystusie, siostra w Chrystusie usłyszy słowo, które ją, go zmieni, dotknie, teraz będzie dobrze. Nie? Czasami taką mamy motywację, a w końcu on poszedł ze mną, ona poszła ze mną, w końcu usłyszy to słowo i ono go dotknie, nie? To jest dla niego. Nie wiem na ile, ale mam nadzieję, że Duch Święty w jakiś przeze mnie nieznany sposób to ciebie będzie o czymś przekonywał. Ciebie. Nie? Ciebie. Pamiętaj, że to chodzi o ciebie, nie o kogoś, kto siedzi obok, czy naprzeciwko, czy z tyłu. Będzie przekonywał, będzie utwierdzał, będzie dotykał i modlę się, aby właśnie tak dzisiaj się stało, nie? Żeby dzisiaj tak się stało. Ja osobiście, ja bym chciał, żeby każdy był tutaj zmotywowany, zbudowany, zachęcony, pełen nadziei, ale nie musi tak być. Nie musi tak być. Wręcz może nawet nie ma tak być. Ja tak chcę, ale nie wiem, jak Duch Święty chce, nie? Ja pewne słowo przygotowałem, podzielę się z wami z ograniczonym czasem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to na początek. I teraz jesteśmy w liście do Koryntian w piątym rozdziale. List do Koryntian, piąty rozdział. Powiedziałem drugi? Powiedziałem, nie? Tak, dokładnie. Drugi po Koryntian, piąty rozdział, werset 17. Werset 17 mówi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Temat. Ja rzadko mam temat na początek, także to jest hit. Moja tożsamość w Chrystusie. Moja tożsamość w Chrystusie. Na początek pytanie, co to jest tożsamość? Czym jest tożsamość? W odniesieniu do pojedynczego człowieka. Tożsamość to świadomość siebie, wizja własnej osoby, jaką człowiek ma. Świadomość siebie, wizja własnej osoby, jaką ma człowiek. Obraz swojej osoby. O tym będę mówił dalej, nie? O tej tożsamości. Dojdziemy do tego, ale, że tak powiem, nagle zrobimy zwrot akcji. Zwrot akcji. Przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce. Troszkę w temacie, troszkę nie w temacie, bo przeniesiemy się do Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział. To jest początek Ewangelii. W trzecim rozdziale zaczyna się, można powiedzieć, służba Jana Chrzciciela. Bo czytamy od pierwszego wersetu w tym trzecim rozdziale. W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel i głosząc na pustyni ludzkiej: pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Jan Chrzciciel głosił, żeby ludzie pokutowali. W rozdziale czwartym czytamy, że Jezus, tam jest wystawione na próbę, jest ten sytuacja z diabłem i w 11 wersecie czytamy: wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli. Wtedy Jezus poszedł, zamieszkał w Kafarnaum, tak? I od wersetu 17. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić. Co mówił? Pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Jezus też mówił: pokutujcie, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Od, myślę, początku znajdziemy wiele wersetów, wiele momentów, wiele zdarzeń, kiedy mowa jest o pokucie. W drugiej królewskiej, 17 rozdziale, nie musicie zaglądać, tam Bóg nawołuje do pokuty. W księgie Hioba, w 17 rozdziale, Bóg mówi o pokucie. W psalmie 90, w wersecie 3 jest mowa o pokucie. Izajasz mówi o pokucie. Jeremiasz mówi o pokucie, czyli w danej księdze. W księdze Ezechiela, 14 rozdziale, jest mowa o pokucie. Jest mowa o pokucie. Jan zaczyna swoją działalność od pokuty. Jezus, Bóg objawiony w ciele, przychodzi na świat i mówi: pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Więc skoro jest mowa tyle o pokucie, to znaczy, że to jest coś ważnego, nie? Czy to jest coś ważnego? Pytanie. Co oznacza słowo pokuta? Co oznacza słowo pokuta, czyli jak je rozumieć? Jak rozumieć słowo pokuta? Pozwolę sobie powiedzieć my. Mam na myśli tych, którzy wyrośli w wierze rzymskokatolickiej, czyli chodzili do kościoła katolickiego. Gdzieś tam ta pokuta rozumiana jako co? Idziesz do spowiedzi, nie? Do konfesjonału. Wypowiadasz księdzu swoje grzechy. Była nawet taka słynna formułka, o której część zapomina, część nie. Kiedy już wypowiadałeś te swoje grzechy, ksiądz coś powiedział i na koniec mówił: a w ramach pokuty, na przykład, nie wiem, odmówisz, nie wiem, dziesiątkę różańca albo 10 razy Ojcze Nasz. W ramach pokuty, czyli w ramach czego? W ramach, jak to sobie napisałem, w ramach kary za ten grzech, czy za te grzechy, nie? To była pokuta. W ramach pokuty odprawić jakieś modlitwy. Nie? I wiele osób, nie wiem czy w kręgach tutaj naszych ewangelicznych, ale na pewno spoza, czyli w kościele katolickim, tak rozumie pokutę. Że to jest, że ja muszę coś zrobić, czy jakąś modlitwę odmówić i tak dalej. Przez wiele, wiele lat gdzieś tam pielęgnowanie to spowodowało, aha, czy ja muszę coś zrobić, żeby Bóg mi wybaczył. Co oznacza słowo pokuta tak naprawdę, albo z biblijnego punktu widzenia? Słowo pokutujcie jest również używane zamiennie jako: opamiętajcie się, nawróćcie się albo skruszcie się. Opamiętajcie się, nawróćcie się albo skruszcie się. No to teraz definicja, co oznacza słowo pokuta. Pokuta oznacza zmienić myślenie, zawrócić, żałować. Innymi słowy, żal skutkujący zmianą myślenia, a w konsekwencji odmianą życia. I ciekawa jest kolejność. Czytamy: żal skutkujący zmianą myślenia. Czyli co? Najpierw jest żal, czy najpierw jest zmiana myślenia? Skutek to jest wyraz czegoś, nie? Czyli żal jest wyrazem zmiany myślenia, a w konsekwencji odmianą życia. Czyli najpierw zmieniam myślenie, potem pojawia się żal, a potem zmienia się moje życie. Jan Chrzciciel mówił, pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Tak? Mówił tak. W 8 wersecie przeczytamy, bo przyszli faryzeusze, kiedy on zobaczył faryzeuszy, oczywiście powiedział im plemię żmijowe, któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? I dalej co powiedział? Wydajcie owoc godny pokuty. Nie? Czyli niech wasze życie się zmieni. A teraz jeszcze inny przykład. Zobaczcie w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza. To jest 15 rozdział. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Czyli jakie są kroki? Pierwszy krok, zmiana myślenia, żal. To jest drugi krok. I zmiana zachowania. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale jest słynna historia o synu marnotrawnym, tak? Który odszedł od swojego ojca, popełnił grzech, zrobił to, co zrobił. Myślę, że nie będę dużo mówił na ten temat, bo każdy wie. Ale zobaczmy, co się dzieje. Zobaczmy wy. Jest ten chłopak w wersecie 17. Kiedy on już jest w takiej sytuacji, że już cierpi, chce coś zjeść, nie może, idzie do człowieka, który tam pasie świnie, on chciał się z tego najeść, ale oczywiście nikt mu nie dawał. I w wersecie 17 czytamy. Wtedy opamiętał się. O, pojawia się pokuta, nie? Opamiętał się. Ale co się zaczęło? I powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Więc nagle mu się przypomniało? Albo innymi słowy, widzimy w tym, że kiedy opamiętał się, zaczął inaczej myśleć, nie? Zaczął myśleć, ej, co ja tutaj robię? Dlaczego ja tu jestem? Skoro, jak powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zmiana myślenia. Zaczyna inaczej myśleć. Nie? I co mówi? Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Żal. Wstanę więc i pójdę, ojcze, zgrzeszyłem. Źle zrobiłem. Nie jestem już godny. Pojawia się żal. Nie? Kiedy zmieniam moje myślenie, pojawia się żal w kontekście tego, co zrobiłem, albo inaczej w kontekście grzechu. To jest drugi punkt. A trzeci, w wersecie 20, co czytamy? Wtedy wstał i poszedł. Czyli pojawia się zmiana zachowania. Nie? Pojawia się zmiana zachowania. On wstał, poszedł i zrobił to, co miał po prostu zrobić. Nie? I tam jego życie się zmieniło. Ale kiedy czytałem to, uświadomiłem sobie, zdałem sobie sprawę, Bóg pokazał mi, ej, o to właśnie chodzi. Zmiana myślenia, zmiana podejścia. Innymi słowy, zmiana myślenia odnośnie Boga, pokutujcie, zmieńcie myślenie odnośnie Boga, odnośnie grzechu, czyli zmiana myślenia o grzechu, odnośnie samego siebie. Odnośnie samego siebie. Co ja myślę o tych rzeczach? Czy to jest zgodne z przekazem biblijnym? Czy to, co ja myślę o Bogu, o grzechu, o sobie, jest zgodne z przekazem biblijnym, czyli zgodne z prawdą? A jeśli nie jest to zgodne z prawdą, to nawróćcie się. Oznacza, że właśnie zmieniam to myślenie, to przekonanie w tych kwestiach. A za tym idzie zmiana zachowania, reagowania, postępowania. Nie? Ale warto się zastanowić, jak słowo upamiętajcie się, pokutujcie, jest rozumiane obecnie. Jak ono jest rozumiane wśród ludzi, wśród nas, już trochę powiedziałem o propos Kościoła katolickiego i pytanie, czy to słowo jest obecnie popularnym słowem. Nie? Takim, kiedy to słyszysz, mówisz, to mówisz, wow, dzięki, fajnie. Nie? Pewien brat powiedział tak, w W społeczeństwie, dla którego najważniejszą wartością jest tolerancja, tolerancja rozumiana jako oznacza, że każdy ma prawo do własnej opinii i z tym myślę, że się zgadzamy. Każdy ma prawo do własnej opinii, tylko że ta druga część i każda z tych opinii ma jednakową wartość. Wzywanie do pokuty, upamiętania bez urażania kogokolwiek jest skazane na porażkę. Nie? Kiedy przyjmujemy taką definicję tolerancji, że każdy ma prawo do własnej opinii i każda z tych opinii ma jednakową wartość. Tylko, że to nie jest tolerancja, tylko to jest szaleństwo. Dlaczego? Bo zarówno opinia tak zwanej matki Teresy jest tak samo wartościowa jak opinia Adolfa Hitlera. Bo to jest jednakowa wartość. I on ma rację i oni mają rację, nie? Czy tak jest? Czy to jest prawda? Tolerancja oznacza, że każdy ma prawo do swojej opinii. Tak, to prawda. Każdy ma prawo do swojej opinii. I każdy powinien być traktowany z godnością i szacunkiem, ale nie każdy ma rację i nie każda opinia ma jednakową wartość. Nie każdy ma rację i nie każda opinia ma jednakową wartość. Nie? Dlatego, jak powiedziałem, wzywanie do pokuty, mając tamtą definicję tolerancji, bez urażania kogokolwiek, jest skazane na porażkę. Nie? Zacząłem dzisiaj od pokuty, czyli od zmiany myślenia, na temat grzechu, Boga, samego siebie. Ale dzisiaj, przez te już niecałe pół godziny, chciałbym położyć nacisk na to ostatnie. Czyli na zmianę myślenia na temat samego siebie, ale w pewnym kontekście. I później jeszcze, jeżeli czas powoli, trochę na temat Boga. Zmiany myślenia na temat Boga. W jakim kontekście? Zmiana myślenia na temat samego siebie, ale od momentu nowonarodzenia. Od momentu zbawienia, zawierzenia Jezusowi swojego życia. Tak jak przeczytaliśmy nasz tekst, czyli drugi list do Koryntian, Biblia mówi, że od tego momentu stajemy się jak nowym stworzeniem. Biblia mówi, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Pytanie do ciebie i w sumie do mnie. Jaki wpływ ma albo powinien mieć fakt, że jesteś w Chrystusie? Jaki wpływ ma albo jaki wpływ powinien mieć fakt to jest prawda, że jesteś w Chrystusie? Czy ta prawda jest w naszym życiu rzeczywistością? Czy jest po prostu tylko takim zdaniem oznajmującym? Jestem w Chrystusie nowym stworzeniem. Kropka. Pozwolę sobie zrobić takie porównanie. To będzie głównie do mężczyzn, ale nie tylko, do kobiet też. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jeżeli przychodzi ktoś do ciebie, puka do drzwi albo przychodzi i mówi: dzień dobry, mam dla pana nowy samochód. Nowy samochód stoi na parkingu, proszę, oto kluczyki do tego samochodu. Wszelka dokumentacja już jest załatwiona, proszę się nie martwić. Teraz jest pan właścicielem owego, i tu można sobie wymyślić, Mercedesa, Range Rovera, nie wiem, Lamborghini, można sobie wymyślić, bardzo fajny samochód, o którym zawsze marzyłeś. Zostańmy przy tym Mercedesie. Jest pan właścicielem tego Mercedesa, proszę bardzo, oto złota karta, na której ma pan bez limitu dostęp do... którą może pan tankować paliwo, ile pan chce, dożywotnia gwarancja. W razie, gdyby się coś stało, wszelkie opłaty OC, inne tam ubezpieczenia i przeglądy są na bieżąco regulowane. Nie ma nic, co pan musi teraz robić. Proszę o to kluczyki. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Nie? I teraz można sobie uruchomić wyobraźnię. Ja sobie wyobrażam, że otwieram drzwi, pan wchodzi, daje mi to wszystko, dokumenty tego. Czy ja w tym momencie idę do Ady i mówię: słuchaj, Ada, gość mi dał kluczyki do Mercedesa. weź tam połóż i choćby nie chce siedzieć. No chyba nie, co? Ja bym czegoś takiego nie zrobił. Gdyby ktoś mi dał kluczyki od Mercedesa i powiedział, że to jest mój Mercedes, to ja bym chyba rzucił wszystko, ubrał kurtkę i poszedł, zobaczył ten Mercedes, wsiadł do tego Mercedesa. Mało tego, ja bym zaczął planować, to może zabrzmi za mocno, ale troszkę moje życie, nie, w kontekście tego nowego Mercedesa, nie? Gdzie pojadę, co zrobię, nie? Teraz bym chyba co chwilę jeździł na zakupy i tak dalej. Na wycieczki gdzieś. No generalnie zmienia mi się myślenie, kiedy dostaję coś takiego, nie? Chyba, że tylko ja tak mam. Nie wiem. Może ja jestem jakiś dziwny. Myślę, że świadomość tego, co oznacza bycie w Chrystusie, ma ogromny wpływ na życie. Tak samo jak z tym Mercedesem, nie? Albo innym samochodem. Pozwolę sobie powiedzieć jeszcze jeden przykład. Wyobraź sobie, że nagle, w cudzysłowie nagle, stałeś się dzieckiem adoptowanym przez prezydenta USA albo przez prezydenta innego bogatego państwa. Bogatego państwa. I oczywiście, będąc dzieckiem takiej osobistości, są pewne obowiązki z tym związane, ale nie chcę dzisiaj mówić o obowiązkach, tylko raczej o przywilejach. Jak byś wtedy myślał o sobie, będąc dzieckiem takiej osoby? Kim ja jestem? Nie? A tu ktoś więcej niż prezydent. Ktoś dużo więcej niż prezydent. Bo mowa o samym Bogu, samym Stwórcy i tak dalej, nie? Musimy, powinniśmy, będąc w Chrystusie, zmienić również myślenie o samym sobie. Myślenie o samym sobie. I teraz tak, ktoś by powiedział, dałem porównanie z Mercedesem, nie? Czy stania się dzieckiem prezydenta? Ktoś by powiedział, Michał, ty tak cieleśnie myślisz, dajesz takie cielesne porównanie. My, chrześcijanie, powinniśmy... Nie powinniśmy tak myśleć o sobie, że no i właśnie, że bogactwo, prezydent i tak dalej, bo to może doprowadzić do pychy, do cielesności, do zbytniego skupiania się na sobie. A przecież nie tego uczy Biblia. Mamy być skromni, pokorni, poddani i tak dalej, nie? I w pewnym stopniu zgadzam się, albo inaczej rozumiem owy punkt widzenia. Rozumiem. Ale z drugiej strony chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, może trochę rozjaśni. To jest historia pewnego człowieka, który marzył o tym, aby wyjechać z kraju do miejsca, gdzie nie będzie cierpiał biedy. To jest człowiek, który marzył o tym, żeby wyjechać do miejsca, do kraju, który nie będzie cierpiał biedy. Ciężko pracował, bardzo ciężko pracował, by móc zarobić pieniądze potrzebne na bilet, na tą podróż, nie? Do kraju, w którym będzie mu dobrze się żyło, do takiego wymarzonego kraju. Więc ciężko pracował. Po 10 latach miał już potrzebne pieniądze na tą podróż, więc postanowił kupić bilet, przygotował się, kupił bilet, wsiadł na statek i odpłynął. I podczas tej podróży statkiem do tego wymarzonego miasta, codziennie siadał i wyciągał suchy chleb oraz suchary i wcinał je. I on je zabrał ze sobą, ten prowiant, wcinał, bo nie stać go było na nic innego, tylko to. Popijając wodą ten chleb i te suchary, tylko przyglądał się na swoich współpasażerów i patrzył, jak oni bawią się i jedzą syto zastawionego stołu i korzystają z tego dostatku i z tej obfitości. I on tylko siedział i patrzył się na to. Kiedy owej podróży do tego kraju nie było widać końca, on już zaczął się martwić, czy mu starczy tych sucharów, tego chleba do końca podróży. I któregoś dnia podszedł do niego pasażer, jeden z pasażerów, i zapytał go, dlaczego codziennie jada pan suchary, a nie zasiada z innymi pasażerami, żeby razem z nimi siedzieć przy stole i posilić się tymi wspaniałościami, tym wystawnym, pysznym jedzeniem. Dlaczego pan tego nie robi? I owy biedak zaczął opowiadać temu pasażerowi swoją historię, swojego życia i wyjaśnił, że nie stać go na takie ucztowanie, gdyż z ledwością uzbierał na bilet. Nie? Nie stać mnie na to. Zdziwiony pasażer zapytał, czy nikt mu nie powiedział, że ta obfitość posiłku jest w cenie biletu? Nie? Czy nikt mu nie powiedział, że to wszystko jest w cenie biletu? I on siedział, wcinał te suchary, zamartwiał się i tak dalej. Nie? My coś dostaliśmy w Chrystusie, ale czy mamy świadomość, co to nam daje, jakie przywileje, które mamy, które mają realny wpływ na nasze życie, nie? Realny wpływ na nasze życie. I o tym chciałem dzisiaj mówić troszeczkę. Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz list do Efezjan. List do Efezjan. Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Oj, coś czuję, że nie zdążę. Ale trudno. List do Efezjan. Czyli jesteśmy w liście do Efezjan. Mówimy o tym, moja tożsamość w Chrystusie. Czyli co ja mam w Jezusie Chrystusie. Co otrzymałem w Chrystusie, będąc w Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy o pokucie, o zmianie myślenia na temat grzechu, Boga, samego siebie. List do Efezjan pomoże nam zobaczyć, co mamy, bądź kim się stajemy, będąc w Chrystusie. I to będę mówił o tym pierwsze trzy rozdziały. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym rozdziałem i to początkiem. Ta świadomość, to myślenie o tym powinno mieć wpływ na nasze życie, na nasz stosunek, relacje z Bogiem i na nasze relacje z innymi wokół nas. Świadomość tego, co mam w Jezusie Chrystusie. Także zaczynamy. Pierwszy rozdział, zaczynam od pierwszego wersetu. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Może na tym przestaniemy. Dzisiaj, teraz chciałbym się skupić w werset trzeci, co mówi. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Czyli innymi słowy, w Chrystusie Bóg dał tobie, dał mi, nam, tobie, możliwość uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Wszelkim duchowym, czytamy, pobłogosławiona wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich. Czym może być to owe dobrodziejstwo, błogosławieństwo nieba? Jest tu mowa o duchowym błogosławieństwie, nie? Można by się nad tym zastanowić, ja jeszcze podam kilka przykładów, ale czymkolwiek ono by było, ono jest, fakt jest taki, że to już mam. To już mam albo mam do tego dostęp. Czyli ja nie muszę o to zabiegać. Ja już to dostałem, bo jestem w Chrystusie. Mówi, jak przeczytałem, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. On już to zrobił. On już dał dostęp. Możemy to mieć. Mało tego, mamy to. Nie? Mamy to. Jestem błogosławiony w Chrystusie. Nie muszę o to zabiegać. Czasami wydaje mi się, mam wrażenie, ja mówię to do siebie, nie? Że w naszych modlitwach jest coś takiego. Panie, daj mi, albo Panie, spraw, Panie, tak jakby proszę o coś, a pytanie, czy ja już to nie mam. Ja już to mam, więc... I tylko sobie wyobrażam, jak Pan Bóg patrzy i mówi, człowieku, o co ty prosisz? Przecież ty już to masz. Nie? A my cały czas prosimy. Tylko pytanie, no właśnie, czy ja mam świadomość tego, że ja to mam? Pozwolę sobie tylko dać taki przykład. Oczywiście tych przykładów jest wiele, ale ograniczony czasowo. W kontekście modlitwy o to, Panie, daj mi, a może warto zmienić, Panie, daj mi poznać to, co ja już mam. Pomóż mi dostrzec to, co ja już mam w Tobie. Pomóż mi zauważyć to błogosławieństwo i żyć tym błogosławieństwem. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, 7 wersecie czytamy o tym, że a każdemu jest dany objaw ducha dla wspólnego pożytku. Każdemu jest dany objaw ducha. Nie? Jest już dany, otrzymałeś dla wspólnego pożytku. Tego można by mnożyć, naprawdę, ale dla mnie to jest zachęcające i takie przypominające, że ja jestem błogosławiony w Chrystusie, jak on to mówi, wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich. Masz już to. Pytanie, czy masz tego świadomość, jaki to ma wpływ na twoje życie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy tam, to był werset trzeci, werset czwarty mówi jak? Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagani przed jego obliczem w miłości. Werset drugi mówi, jak nas wybrał w nim, znowu w kim? W Chrystusie, przed założeniem świata. I teraz pytanie o wasze doświadczenie. Wasze doświadczenie, moje doświadczenie. Kto z państwa, kto z was? Kto z was lubił WF? Chodzić na WF, nie? No właśnie, ja też lubiłem WF. I tam jest coś ciekawego takiego, że czasami na WF-ie pan WF-ista pozwalał na przykład zagrać w piłkę nożną. Kto lubił piłkę nożną, fajnie, albo weźmy jakąś inną dyscyplinę, siatkówkę, koszykówkę, coś co lubicie, nie? I często robił tak, że wybierał dwóch kapitanów, nie? I ci kapitanowie danej drużyny wybierali zawodników do swojej drużyny, nie? No i jeden kapitan wybierał i drugi kapitan wybierał, nie? I pytanie jest, jakimi kryteriami kierował się dany kapitan, wybierając daną osobę? Jakie były kryteria? Myślę, że były dwa kryteria wyboru. Pierwsze kryteria w kontekście piłki nożnej to dany kapitan wybierał osobę, która... Weźmy w przypadku piłki nożnej, była dobra w piłkę nożną i wiedział, że ta osoba jest dobra, więc jego drużyna będzie dobra i wygra dany mecz, nie? Zazwyczaj tak się dzieje. O, wybieram tego, bo ten jest dobry i tak dalej. No i na końcu zostawali ci, którzy byli najsłabsi w piłkę nożnej. Ja to pamiętam jak gdzieś w podstawówce, nie? Zawsze na końcu zostawali ci najsłabsi, nie? To jest jedno kryterium, ale jest drugie kryterium wyboru. Drugim kryterium wyboru wybieram, ponieważ kogoś chcę mieć w swojej drużynie. Niekoniecznie ta osoba jest utalentowana. Czasami było tak, że WF-ista wybierał dwóch najlepszych, w sensie w piłkę nożną, a czasem wybierał dwóch najgorszych, którzy kompletnie nie umieli kopać w piłkę, nie? I kiedy oni byli kapitanami, oni nie patrzyli na to, a wybiorę tego, bo on dobrze gra w piłkę, tylko wybiorę mojego kumpla, bo przynajmniej jest nas dwóch, którzy nie umieją grać w piłkę, nie? Ale wybierał kogoś, kto chciałem, żeby on był u mnie w drużynie. Nie? Są dwa kryteria. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że kiedy jesteśmy teraz oczami wyobraźni w tej podstawówce, jesteśmy wybierani. Ja tu powiedziałem o WF-ie, ale to może być różne. Może być jakiś konkurs, czy jakieś zawody, czy cokolwiek. Nie? I jest wybierany. Miło jest, fajnie jest, super jest, mówię o pewnych uczuciach, kiedy jesteśmy wybierani jako pierwsi, nie? Jako pierwsi. Kiedy zostajemy na samym końcu, widzimy, że nie jesteśmy do końca chciani, nie? Może nie mamy w kontekście piłki nożnej talentu, albo po prostu nie jesteśmy chciani, nikt nas nie chce, nie? W danej drużynie. I już tak, dobra, jak już został, to już go weźmiemy, nie? I jest z nami. Ale kiedy jesteśmy wybierani pierwsi, wow, to wtedy fajnie, nie? Zobaczcie, co mówi nasz tekst. Co on mówi? Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata. To jest na początku, czy to jest na końcu? Przed założeniem świata wybrał, nie? Przed założeniem świata, na początku wybrał mnie. W nim, w Jezusie Chrystusie. Dla mnie to jest bardzo, bardzo zachęcające, że wybrał mnie na początku. Przed założeniem świata. To, co chcę powiedzieć. Dlaczego zostałem wybrany? Dlaczego zostałem wybrany? Zanim odpowiem sobie na to pytanie, zobaczmy kilka przykładów. Dwa. W Jeremiasza w 1:5, pozwolę sobie przeczytać, czytamy o tym. Zanim ukształtowałem Cię w łonie, znałem Cię, mówi Bóg do Jeremiasza. Zanim ukształtowałem Cię w łonie, znałem Cię. Czyli on mówi, zanim tam byłeś, ja już Ciebie znałem. Wiedziałem, że tam będziesz. Wiedziałem, kim będziesz, nie? W Psalmie 139:16 czytamy, psalmista mówi, Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała. Niedoskonały płód mego ciała. W Twojej księdze są zapisane wszystkie moje uczynki i dni, w którym były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Czyli to było przed pojawieniem się, nie? Psalm 139:16. Psalmista to przeżywa. Ty widziałeś, oczy widziały niedoskonały płód. W Twojej księdze są zapisane i tak dalej, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Nie? Dlaczego zostałem wybrany? To nie zależało od tego, co zrobiłeś. No nie zależało od tego. Jaki ty miałeś wpływ na to? Nie zależało od tego, co zrobiłeś, kim byłeś, ani co miałeś. Nie? To nie zależało od tego. Wybrał cię, bo tak postanowił. Bo tak chciał. Jak nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienagani przed Jego obliczem miłości, przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. On tak chciał i on to zrobił. Rozumiesz to? On chciał ciebie. On chciał według upodobania swojej woli, bo tak chciał. Bóg mnie chciał. Nie? Wybrał mnie przed założeniem świata. Nie? To jest dla mnie bardzo, bardzo zachęcająca myśl, że Bóg mnie chciał. W Jezusie Chrystusie jestem wybrany przez Boga. Jestem chciany przez Boga. Nie? To jest druga myśl. Trzecia myśl, tak w połowie chyba ją zrobię albo przedłużę. Werset 5 mówi tak. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. I czytamy tutaj ku usynowieniu i znowu przez Jezusa Chrystusa. Czyli w Chrystusie Jezusie jestem usynowiony. Panie się, że tak powiem, może obrażą, ale nie ma chyba takiego słowa ucórkowiony, nie? No. Ale poczuj się ucórkowiona, jeżeli jest takie słowo. W Jezusie Chrystusie jestem usynowiony. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa. Dlatego znowu motyw w Jezusie Chrystusie. Przeczytam tylko w liście do Rzymian, 8:15 czytamy takie słowo. Gdyż nie otrzymaliśmy ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliśmy ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Nie? Co mówi? Otrzymaliśmy ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Stałem się dzieckiem Boga. Bóg wybrał mnie, stałem się Jego dzieckiem. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Stałeś się dzieckiem Bożym, stałeś się córką, synem Bożym, współdziedzicem Chrystusa. Należysz teraz do Bożej rodziny, bo otrzymałeś Ducha Świętego, a Paweł mówi, że jest to duch usynowienia. Duch usynowienia. W Chrystusie jestem dzieckiem Bożym. Jak nasz tekst, czy list do Rzymian mówi, możesz zwracać się do Boga, Abba Ojcze. Nie? Czytamy? Przez którego wołamy Abba Ojcze. Co to znaczy Abba Ojcze? To oznacza zdrobniała forma słowa ojciec. Zdrobniała forma słowa ojciec, czyli tato bądź drogi ojcze. Zawiera w sobie wyraz czułości, godności i szacunku. Tato bądź drogi ojcze. Czułości, godności i szacunku. To prawda, i tak żeby nie było, Bóg Ojciec jest święty, jest potężny, jest w majestacie, i nie chcę umniejszać Jego godności, bo to prawda. Ale chcę też pokazać, że Bóg stał się moim i Twoim tatą, Abba Ojcze, który jest troskliwy, który jest czuły, który jest wrażliwy, zazdrosny o swoje dzieci, przeznaczył nas dla siebie, który chce spędzić z Tobą czas. Chce spędzić z Tobą czas, bo ma na to czas. Bo ma na to czas. Jest otwarty i chętny, by słuchać, co mnie cieszy, co mnie boli, co mnie męczy. On nie powie, idź sobie, nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie zrobi tego. My, rodzice, często tak robimy. Idź, bo nie mam czasu. Bóg, ojciec, tata tak nie robi. Nie powie, że nie mam czasu. Zauważcie, że kiedy zacząłem czytać list do Efezjan, apostoł Paweł podkreślał to. W wersecie drugim. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca. Naszego Ojca. Trzeci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie? Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem, mówimy o zmianie myślenia. Zmianie myślenia na temat samego siebie, ale również na temat Boga Ojca. Jaki obraz Ojca ty masz w swojej głowie? Mówię o Bogu Ojcu. Jaki obraz Boga Ojca ty masz w swojej głowie? Myślę, że często mamy taki obraz Boga Ojca, jaki doświadczyliśmy tu na ziemi z naszym ziemskim tatą. Nie? Każdy z nas ma bądź miał różną relację ze swoim ojcem, ze swoim tatą i myślę, że ona może mieć wpływ na to, jak podchodzimy, jaki mamy stosunek do naszego ziemskiego, niebiańskiego ojca, nie? Jaki mamy stosunek? Na przykład, jeśli ojciec był wymagający, oczekujący poprawności, ciężko było go zadowolić, prawie zawsze dawał sygnały werbalne bądź niewerbalne, że dobrze, ale czegoś ci jeszcze brakuje. Może często go nie było, jak go potrzebowałeś, potrzebowałaś, to mimo tego, że wiem, że wiesz, że Bóg jest taki, jaki czytam, Bóg nie jest taki, jak mój ziemski ojciec, to coś tam jednak podświadomie przekładam obraz mojego taty na obraz mojego ziemskiego, niebiańskiego ojca. I ciężko mi myśleć, że Bóg ojciec jest ze mnie zadowolony, że mnie kocha, że mnie akceptuje zawsze, gdy grzeszę i gdy nie grzeszę. Gdy grzeszę i gdy nie grzeszę. Jestem dobrym dzieckiem, jestem złym dzieckiem. I oczywiście dla sprostowania. To, co zapisałem. Tak, grzech oddziela mnie od Boga. To jest prawda. przekładając to trochę na moją relację z dzieckiem, kiedy mój syn zgrzeszy, zrobi coś niedobrego, ja nie mam wtedy dobrej relacji z moim synem. Nie mam. Jestem na niego zły. No jest niefajnie między nami, nie? Tak samo w mojej relacji z Bogiem. Kiedy grzeszę, oddzielony jestem od Boga. W takim sensie, że ciężko jest mieć mi jedność ze swoim tatą w niebie, gdy dziecko umyślnie sprzeciwnia się woli swojego taty, gdzie była wyraźna informacja, że na przykład czegoś nie wolno. Są pewne konsekwencje, czytaj kara, za takie zachowanie. Nacisk na konsekwencje, nacisk na zachowanie. Źle postąpiłem, za złe postępowanie jest kara albo konsekwencje. Ale nadal jest moim dzieckiem. Nadal go kocham. Pewna pani, czy tam ojciec opowiadał historię, że dziecko, miał dziecko i w momencie, kiedy go dyscyplinował, nazwijmy to, był w trakcie, nazwijmy to, kary jakiejś i się pytał, powiedzmy, synku, czy ty mnie kochasz? Znaczy, czy ty myślisz, że tata cię kocha? Mówi, nie, teraz mnie tata nie kocha. I go to jakby uświadomiło, że synu, ja ciebie kocham. Czy jesteś, czy dobrze postępujesz, czy źle postępujesz? Twoje postępowanie mi się nie podoba. Nie chcę, żebyś tak postępował. Jest mi przykro, smutno, cierpię z tego powodu, że tak się zachowujesz. Ale nadal ciebie kocham, nie? Nadal ciebie kocham. Czy zrobiłem wszystko, co tata kazał i gdy nie zrobiłem wszystkiego, co tata kazał? On mnie kocha. Gdy chciało mi się oraz gdy mi się nie chciało, tata mnie kocha. Mnie kocha. Pozwolę sobie to powiedzieć, a na przykład się. To będzie rąbek tajemnicy z naszego życia. Ja oczywiście żartuję. Ada ostatnio oglądała serial The Chosen. To jest, można powiedzieć, serial opisujący życie Jezusa Chrystusa, czy tam życie apostołów, taka historia biblijna. Opowiadała mi, i to ją dotknęło, że Jezus był zaproszony na wesele do Kany Galilejskiej i tam twórca tego serialu pokazał obraz Jezusa Chrystusa, który, jak to sobie zapisałem, który, że Jezus lgnął do dzieci. Nie? On spędzał z dziećmi czas. Jak chciał z nimi spędzać czas, jak się z nimi bawił, jak z nimi rozmawiał, i tak dalej. Jest pokazane w pewnej scenie, jak on z tymi dziećmi się wygłupia, nie? Bawi, poświęca im czas. Nie? I no właśnie, czy ja mam obraz takiego Boga Ojca, takiego Jezusa Chrystusa? Czy mam obraz, że zasiada w gronie ludzi poważanych, dobrych i tylko z nimi chcę rozmawiać, a ci tam są nieważni? Bo co ja mogę dać Jezusowi, nie? Co ja mogę dać? A On chce ze mną spędzać czas. On chce ze mną rozmawiać. Chce słyszeć o moich troskach. Uczę się, poznaję, zmieniam moje myślenie na temat mego Ojca w niebie, który mnie chciał i nadal chce. Który mnie chciał i nadal chce. Wiem, że szatan będzie robił wszystko, abym tak nie myślał. Szatan, diabeł będzie robił wszystko, żebym tak nie myślał. Abym nie miał tej relacji z Bogiem. Abym żył w fałszywym, błędnym przekonaniu co do mojego synostwa w Bożej rodzinie. Po co? Po co on to robi? Po to, aby moje życie się nie zmieniło. Aby moje życie się nie zmieniło. Szatan tego chce. Szatan chce braku zmiany w moim życiu. Bóg Ojciec nie chce, abym pozostał w takim stanie, jakim jestem. Czasami tak sobie myślimy, Boże, czemu nic się nie zmienia w moim życiu, nie? Czemu nic się nie chce zmienić? Szatan robi wszystko, żeby sfałszować obraz Boga Ojca, nie? Pokazać, że On jest taki właśnie niedostępny, że Ty musisz coś robić, chociaż już nie masz siły. Lądując po raz pierwszy, mam 5 lądowań, któregoś razu słuchałem takiego kazania i tam ten, który nauczał, powiedział, zrobił takie praktyczne zadanie, nie? Pokazał, weźcie teraz, wyciągnijcie swoje iPhony czy tam inne telefony, wejdźcie w kalendarz i napiszcie, zapiszcie sobie w kalendarzu: Bóg jest ze mną. I zróbcie tak na każdy dzień. Nie? Że każdego dnia Bóg jest ze mną. On jest ze mną. Ja, jako posłuszny brat, pozwoliłem sobie wyciągnąć mojego iPhone'a. Nie wszedłem w kalendarz, tylko wszedłem w budzik. Nie? Tam budzik mam. No i pisałem: 7 rano, Bóg jest ze mną. I stała się bardzo fascynująca, ciekawa, nie wiem jak to nazwać, rzecz, bo po wpisaniu tego i zrobimy akceptuj, mój telefon dodał każdego dnia. I wyszło: Bóg jest ze mną każdego dnia. Bo chodzi o budzik, miałem każdego dnia o 7, nie? I taka świadomość, że Bóg jest ze mną każdego dnia. Każdego dnia. Właśnie, jaki Bóg? Bóg stojący i karzący i czekający, aż wszystko wypełnię? Czy Bóg, który zna moje słabości, troski, bóle, ciężary a propos wychowania, pracy i tak dalej i wie, jak to jest ciężko? Mówi: chodź, ja ci chcę pomóc. Lądowanie po raz drugi. Podsumowując. Nakaz pokutowania, odwrócenia się od grzechu, od bałwochwalstwa, który był głoszony przez proroków w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie głoszony przez Jana Chrzciciela, był potrzebny i ważny, niezbędny. Ale nie traci on ważności również dzisiaj. My również mamy głosić i sami zmieniać myślenie na temat grzechu, na temat Boga oraz na temat samego siebie i nie poprzestawać tylko na tym, ale wraz ze zmianą wydawać owoc godny pokuty. To jest moja, to nie jest moja opinia, to co mówię. To nie ja sobie wymyśliłem. To jest przekaz od Boga. Sprzeciwiając się temu, nie sprzeciwiasz się mnie, ale Bogu. I On będzie ciebie sądził, a nie ja. Dzisiaj chciałem również was pobudzić do zmiany myślenia, również o sobie samym, w kontekście bycia w Jezusie Chrystusie. Kim ja teraz jestem? Kiedy narodziłem się na nowo? Jakim nowym stworzeniem ja jestem? I czy ta prawda, ta rzeczywistość wpływa na moje postępowanie? Jaki wpływ ma na ciebie ta myśl, że w Chrystusie Bóg pobłogosławił cię wszelkim Bożym błogosławieństwem? Masz to już teraz. Bóg wybrał ciebie, bo chciał przed założeniem świata, niezależnie od twojego postępowania, starania i zabiegania. W Chrystusie zostałeś usynowiony, ucórkowiony. Bóg Stwórca stał się twoim ojcem, twoim tatą. Jaki obraz Boga Ojca nosisz w sobie? Zobaczyliśmy już, że nasz Ojciec Niebieski jest dobrym, troskliwym, czułym, miłującym tatą, który ma dla ciebie czas zawsze. Zawsze. Nie jest obojętny na twoje cierpienie, ból, smutek, rozczarowanie. On pragnie twojej zmiany, twojego wzrostu, postępu, ale często ta zmiana nie jest możliwa, jeśli nie zmienimy naszego myślenia o Bogu jako Ojcu. Nie bój się. Nie bój się i przyjdź do Niego i poproś, aby objawił tobie samego siebie, takim, jaki jest naprawdę. Wierzę, że twój niebiański Ojciec usłyszy twoje wołanie i odpowie na twoje modlitwy. Ale czy ty chcesz naprawdę Go poznać? Czy ty chcesz prawdziwie Go poznać?